Rozdział trzeci. Przygotowawcze poselstwa. Sprawozdania biblijne dotyczące postępowania Boga ze swoim ludem obfitują w niezwykle pomocne wskazówki dla Kościoła ostatków. Wskazują one, że Pan przez całe wieki miał jeden, niezmienny i wieczny cel. Nie pozwolił, aby cokolwiek zniszczyło ten cel. Czuwał nad nim we wszystkich kryzysach i niepowodzeniach. Przewidział niebezpieczeństwa czyhające wzdłuż drogi i swemu ludowi zsyłał ostrzeżenia, by go strzegły i chroniły. Gdy ludowi potrzebne były przebudzające poselstwa, większa gorliwość lub odnowa, powoływał posłańców, aby przekazywali poselstwa. Wielki ruch wyjścia z Egiptu do Chanaanu, historia Samuela i Izraela, Dawida, wybranego dla założenia królestwa, jak też tragiczne doświadczenia Jeremiasza w królestwie Judy, jego upadek i niewola – oto wymowne przykłady. Z opisów tych wielkich kryzysów dowiadujemy się, że Boże poselstwa do ludu miały podwójny charakter. Po pierwsze, wskazywały one błędy, które popełnił jego lud i ostrzegały go przed poważnymi skutkami, jakie nań przyjdą, jeśli się nie nawróci. Po drugie, przedstawiały najbardziej zrozumiale, w czym trzeba im dopomóc i zapewniały, że Bóg nie tylko zaspokoi wszystkie ich potrzeby, lecz również natchnie i wzmocni ich do wytrwania w obietnicy, jeśli przystaną do Niego całym sercem. Niczego nie brakowało ze strony Pana, by wyjść naprzeciw każdemu błędowi i niebezpieczeństwu, które szatan wyszukał dla zniszczenia ludu i dzieła Bożego. Rozwój i doświadczenia związane z nadejściem poselstwa usprawiedliwienia przez wiarę w roku 1888 są uderzająco podobne do doświadczeń, które przychodziły na lud Boży w dawnych czasach. Dobrze będzie zwrócić szczególną uwagę na poselstwa ducha proroctwa, które zostały podane tuż przed konferencją w Minneapolis w 1888 roku. Poselstwa z roku 1887. Świadectwa ducha proroctwa podane w roku 1887 ostrzegają przed pewnym niebezpieczeństwem. Stale i wciąż określają one specyficzne zło zakłamania, w jakie wpadał Kościół. Zakłamanie to określono jako przykry błąd dążenia do formalizmu polegający na podstawieniu w miejsce prawdziwego doświadczenia serca, które istnieje tylko dzięki wspólnocie z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, ceremonii, form, doktryn i zrutynizowanych działań. Przez cały 1887 rok to szczególne niebezpieczeństwo było ukazywane kaznodziejom i ludowi za pomocą poselstw, które pojawiały się na łamach Review and Herald. Z myślą, ażeby łatwiej było uświadomić sobie powagę sytuacji tamtych czasów, a dane ostrzeżenie lepiej zrozumieć, cytujemy kilka fragmentów tych ostrzeżeń, podając datę ich publikacji. Pierwsze. Review and Herald, 11 stycznia 1887. Cytuję. Można być formalnie i stronniczo wierzącym, oczekiwać zbawienia, a jednak zostać znaleziony lekkim i utracić życie wieczne. Można też stosować się do niektórych biblijnych nakazów i być uznanym za chrześcijanina, a mimo to zginąć ze względu na brak podstawowych wartości, które składają się na chrześcijański charakter. Koniec cytatu. Po drugie, dwa tygodnie później inne poselstwo oświadcza. Cytuję. Przestrzeganie zewnętrznych form nigdy nie zaspokoi potrzeb duszy. Samo przyznanie się do Chrystusa nie wystarcza, by człowiek mógł się przygotować i ostać na sądzie. Review and Herald, 25 stycznia 1887 rok. Trzecie. Po trzech tygodniach zostało to przedstawione jeszcze wyraźniej. Cytuję. W Kościele jest dużo formalizmu. Dusze giną z powodu braku światła i poznania. Powinniśmy być tak złączeni ze źródłem światła, aby móc być przekaźnikami światła dla świata. ci, którzy przyznają, że chcą być prowadzeni przez Słowo Boże, mogą dobrze znać stan swojej wiary, a mimo to upodobnić się do owego drzewa figowego, które pyszni się swym listowiem przed światem, lecz przeszukane przez mistrza okazuje się być bez owoców. Review and Herald, 15 lutego 1887 roku. Czwarte. Po następnych 2 tygodniach nadeszło kolejne świadectwo o podobnej treści. Cytuję. Pan Jezus na Górze Oliwnej wyraźnie oświadczył, że bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Mówił On o tej grupie ludu, która spadła z wyżyn uduchowienia. Niechaj te pełne mocy i powagi słowa zadomowią się w naszych sercach. Dbamy o formalny tok nabożeństw religijnych, lecz gdzie jest miłość Jezusa? Uduchowienie zamiera. Czy pragniemy uzyskać usposobienie Ducha Bożego? Czy położymy większy nacisk na wyżywanie praktycznej pobożności, a daleko mniejszy na szyk mechanicznych zarządzeń? Cytat pochodzi z 1 marca 1887 roku. Przez cały rok przychodziły nieustannie poselstwa mówiące nam, że formalizm wkrada się do Kościoła, ponieważ zbyt ufaliśmy formom, ceremoniom, teoriom, mechanicznym zarządzeniom i stałej, rutynowej aktywności. Oczywiście poselstwa te były prawdą i powinny wywrzeć głębokie wrażenie. Lecz formalizm jest ogromnie zwodniczy i rujnujący. Jest jakby ukrytą, trudną do zobaczenia skałą, o którą przez stulecia Kościół często się rozbijał. Paweł ostrzega nas, że pozór pobożności, pozbawiony mocy Bożej, będzie jednym z niebezpieczeństw ostatnich dni i napomina, abyśmy odwrócili się od tej zwodniczej i oczarowującej formy. Stale i wciąż, jak też wieloma różnymi drogami, Bóg napomina swój Kościół, aby uciekał od tego niebezpiecznego formalizmu. Dokładnie przed tymi niebezpiecznymi zwiedzeniami duch proroctwa w 1887 roku nieustannie nas ostrzegał. Aby nas ratować przed jego okropnymi następstwami, zostało nam przekazane poselstwo sprawiedliwości przez wiarę. To jest ruch Boży przeznaczony do chwalebnego triumfu. Jego struktury organizacyjne zostały ułożone w niebie. Jego działy są skomplikowanym mechanizmem, w którym wszystkie zostały zręcznie połączone. Są jednak niekompletne i częściowo pozbawione ducha, dającego moc i natychmiastowe wyniki. Ten mechanizm składa się z mężczyzn i kobiet. Gdy w ich życie wkracza moc ducha, wtedy ta cudowna maszyna szybko porusza się w kierunku wskazanego zadania. Winno to być jednak najpierw realizowane indywidualnie, zanim zostanie zrealizowane zbiorowo. Zatem jakże niezbędna jest tu potrzeba Bożego prowadzenia. Jednak te ostrzeżenia nie zostały dane jedynie tylko przeciwko teoriom, formom, kompetencji urzędniczej i machinie organizacyjnej. Z tymi ostrzeżeniami nadeszło bezpośrednie, zdecydowane poselstwo, mówiące dokładnie, co należy robić, by wyjść z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie możemy przedstawić tu całego poselstwa ze względu na jego obszerność. Więcej na ten temat jest napisane w dodatku. Jednakże kilka jego fragmentów ukaże nam ważność jego treści i nadzieję, którą wniosłoby do Kościoła, gdyby uznano, że jest to największa i najpilniejsza potrzeba. Cytuję. Odrodzenie wśród nas prawdziwej pobożności jest największą i najpilniejszą z wszystkich naszych potrzeb. To też przede wszystkim winniśmy tego poszukiwać. Musimy gorliwie starać się o otrzymanie błogosławieństw Pana, nie dlatego, jakoby Bóg nie był chętny do udzielenia nam błogosławieństw, lecz dlatego, że to my nie jesteśmy przygotowani na ich otrzymanie. W Kościele są nienawróceni ludzie, którzy nie chcą przyłączyć się do gorliwej, zwycięskiej modlitwy. Dzieło to musimy rozpocząć indywidualnie. Musimy więcej się modlić, a mniej mówić. Niesprawiedliwość wzrasta, lud musi więc nauczyć się nie zadowalać pozorem pobożności pozbawionej ducha i mocy. Powinniśmy się bać znacznie bardziej tego, co jest wewnątrz Kościoła, niż tego, co na zewnątrz. Przeszkody w uzyskaniu mocy i zwycięstwa są daleko większe ze strony Kościoła niż świata. Niczego tak bardzo nie obawia się szatan, jak tego, że lud Boży oczyści swoją drogę życia, usuwając każdą przeszkodę, a wtedy Pan będzie mógł wylać swego ducha na marniejący Kościół i nieokazującą skruchę społeczność. Gdyby szatan mógł spełnić swe zamiary, aż do końca czasów nie byłoby żadnego przebudzenia, ani małego, ani wielkiego. Lecz my znamy jego plany. Oparcie się jego mocy jest możliwe. Jeśli przygotujemy drogę Duchowi Bożemu, błogosławieństwa przyjdą, a wtedy szatan nie będzie mógł już przeszkodzić potokowi błogosławieństw dla ludu Bożego, tak jak też nie może zamknąć nieba, aby deszcz nie mógł spaść na ziemię. Niepobożni ludzie i diabeł nie mogą przeszkodzić dziełu Bożemu, czy też usunąć Bożą obecność ze zgromadzeń swego ludu, jeśli lud ten z pokornym i skruszonym sercem wyzna i usunie swoje grzechy, a wiarą uchwyci się jego obietnic. Każda pokusa, każdy wrogi wpływ, zarówno jawny jak tajny, mogą zostać z powodzeniem odparte, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Jaki jest nasz stan w tym strasznym i ważnym czasie? Niestety, jakaż pycha przeważa w Kościele, jaka hipokryzja i zakłamanie, jakie umiłowanie ubiorów, frywolności i rozrywek, jakie pragnienie władzy. Wszystkie te grzechy tak zajęły nasze umysły, że nie zauważamy rzeczy wiecznych. Koniec cytatu. Review and Herald, 22 marca 1887 roku. Jak poważne jest to poselstwo i pełne czułych i dobrych rad. Jakaż nadzieja jest dana Kościołowi, jeśli ten szczerze będzie na nie zważał. Lecz jakże przykro, iż to wielkie poselstwo odsunięto wraz z rocznikami review, złożono do archiwum i tak długo trzymano w zapomnieniu. Czyż nie czas, by poselstwo to znowu jasno i w pełni mocy pokazać Kościołowi, tak jak Ezdrasz wyniósł na światło dzienne zapomniane księgi zakonu Mojżesza i czytał Izraelowi zawarte w nich wskazówki? Potrzeba stosowania lekarstwa. Pod koniec 1887 roku nadeszło poselstwo, którego treści były gorliwie i często przedstawiane przez cały miniony rok, jasno i zdecydowanie wskazujące na jedyne lekarstwo na zło. Dowiedzieliśmy się, że tym lekarstwem jest łączność z Panem Jezusem Chrystusem. Cytuję. Jest duża różnica pomiędzy udawanym związkiem a prawdziwą łącznością z Chrystusem przez wiarę. Wyznawanie religii umieszcza ludzi w Kościele, ale to nie dowodzi ich życiodajnej łączności z żywym, winnym krzewem. Gdy zacieśnia się ten związek i wzrasta jego zażyłość, nasze grzechy zostają złożone na Chrystusa, a Jego sprawiedliwość zostaje nam przypisana. On za nas stał się grzesznikiem, abyśmy mogli się stać sprawiedliwością Bożą w Nim. Siła zła tak utożsamia się z ludzką naturą, że żaden człowiek nie może jej przezwyciężyć bez łączności z Chrystusem. Dzięki tej łączności otrzymujemy siły moralne i duchowe. Jeśli posiadamy Ducha Chrystusowego, będziemy przynosić owoce sprawiedliwości. Związek z Chrystusem za pośrednictwem żywej wiary jest trwałym związkiem, natomiast każdy inny związek musi zostać zniszczony. To Chrystus najpierw nas obrał, płacąc niewymiernie wysoką cenę za nasze zbawienie. A prawdziwie wierzący wybiera Chrystusa jako pierwszego i ostatniego, jako coś najlepszego z wszech rzeczy. Ale ten związek zawsze nas coś kosztuje. Jest to wejście dumnej istoty w stosunek całkowitej zależności od Chrystusa. wszyscy, którzy zawierają ten związek, muszą odczuwać potrzebę pojednawczej krwi Chrystusa. Muszą dostąpić zmiany swojego serca. Muszą poddać swoją wolę woli Bożej. Przy tym nastąpi walka z przeszkodami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Bolesne dzieło odłączenia, jak i przyłączenia. Pycha, samolubstwo, próżność, światowość, grzech w każdej postaci muszą zostać przezwyciężone, jeśli chcemy mieć łączność z Chrystusem. Powodem, dla którego wielu uważa życie chrześcijańskie za niezwykle trudne, powodem ich zmienności i niestałości jest to, że starają się oni poddać Chrystusowi bez uprzedniego odłączenia się od ulubionych bożków. Koniec cytatu z Review and Herald 13 grudnia 1887 roku. To poselstwo przenosi nas do serca Ewangelii. To jest do związku z Chrystusem. Żaden człowiek nie może przezwyciężyć grzechu poza tym związkiem. Bo przez związek z Chrystusem nasze grzechy zostają złożone na Niego, a Jego sprawiedliwość jest nam przypisana. To jest rzeczywistość, a nie forma ani ceremonia. To nie jest przynależność do Kościoła, ani też intelektualna zgodność z teorią czy dogmatem. Łączność z Chrystusem jest radosną rzeczywistością we wszystkim, co wiąże się z chrześcijańskim życiem. Na tym polega nasze bezpieczeństwo. To było naszą wielką potrzebą w roku 1887. I aby doprowadzić nas do tego doświadczenia, Pan zesłał poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę. Poselstwa 1888 roku. Gdy rozpoczął się rok 1888, te prawdziwie naprawcze poselstwa z roku 1887 nadchodziły nadal i, jak zauważyliśmy, nabierały przejrzystości i mocy. Została nam jasno wskazana właściwa droga, ta jedyna droga, która przynosi prawdziwą gorliwość i rzeczywiste zwycięstwo. Droga ta istnieje na zasadzie wspólnoty z naszym zmartwychwstałym Panem. Zwróćmy uwagę na donośne brzmienie następujących słów. Jedyna prawdziwa droga. Cytuję. Bez obecności Jezusa w sercu religijna służba jest jedynie martwym, zimnym formalizmem. Gdy Duch Boży bywa zasmucany, wkrótce ustaje silne pragnienie wspólnoty z Bogiem. Lecz kiedy Chrystus jest w nas nadzieją chwały, nieustannie jesteśmy kierowani do rozmyślania i działania ku chwale Bożej. Koniec cytatu. 17 kwietnia 1888. Powinniśmy studiować życie naszego Odkupiciela, gdyż jest On jedynym doskonałym przykładem dla człowieka. Powinniśmy rozmyślać nad nieskończenie wielką ofiarą na Golgocie, poznać niezmierne zło grzechu i sprawiedliwość zakonu. Wnikliwe studium odkupienia wzmocni nas i uszlachetni. Pogłębimy tym nasze zrozumienie charakteru Bożego, a z całkowicie jasnym dla nas planem zbawienia lepiej będziemy mogli wypełniać swoje boskie posłannictwo. Z pełnym przekonaniem będziemy mogli świadczyć ludziom o niezmiennym charakterze zakonu, udowodnionym śmiercią Chrystusa na krzyżu, o zgubnym charakterze grzechu i o sprawiedliwości Bożej, usprawiedliwiającej wierzącego w Jezusa, pod warunkiem przyszłego posłuszeństwa względem praw i rządów Bożych w niebie i na ziemi. Koniec cytatu z 24 kwietnia 1888 roku. Jeśli dogłębnie przemyślimy i bez zastrzeżeń przyjmiemy te życiowe prawdy Ewangelii o naszym Zbawicielu, Jego pojednawczej ofierze za nas, o zgubnym charakterze grzechu i sprawiedliwości Chrystusa, którą możemy otrzymać przez wiarę, wtedy znajdziemy przebaczenie, usprawiedliwienie, pokój, radość i zwycięstwo. Wstrząsające poselstwo. Po wskazaniu jedynej, prawdziwej drogi nadeszło wstrząsające poselstwo, które musiało być dane przez Pana po to, aby doprowadzić jego lud do zrozumienia niebezpieczeństw oraz szybkiego wkroczenia na bezpieczną drogę. Cytuję. Do domu każdego członka naszego Kościoła powinno dotrzeć to uroczyste pytanie, jakimi jesteśmy przed Bogiem jako powszechnie uznani naśladowcy Jezusa Chrystusa? Czy wysyłamy pewne i jasne promienie dla świata? Czy jako lud, który uroczyście poświęcił się Bogu, utrzymujemy wciąż łączność ze źródłem światła? Czy z bólem nie stwierdzamy, że wśród dzisiejszych kościołów chrześcijańskich są widoczne symptomy upadku i rozkładu? Na lud, który powinien reprezentować swoim życiem gorliwość, czystość i poświęcenie oraz najszczersze oddanie dla prawdy, przyszła duchowa śmierć. Rzeczywiste fakty dotyczące życia ludu Bożego mówią więcej niż jego wyznanie i świadczą, że jakaś moc przerwała linę, którą przymocowany był on do wiecznej skały i że dryfuje on teraz daleko w morze, bez mapy i bez kompasu. Koniec cytatu z 24 lipca 1888 roku. Powiedziano tu, że jakaś moc przerwała linę, którą przytwierdzony był Kościół do wiecznej skały, a jego członkowie dryfują w morze bez mapy i bez kompasu. Czy może istnieć bardziej alarmująca sytuacja? Jakiż jeszcze można podać bardziej przekonujący powód, by wskazać potrzebę zwrócenia się całym sercem do tego, który jedynie potrafi mocno nas trzymać? Powrót do bezpiecznej przystani. A potem nadeszło poselstwo mówiące, co jest konieczne, by naprawić przerwaną przez wroga linę, a nas zawrócić do bezpiecznej przystani. Przeczytajmy z uwagą. Cytuję. Nie wystarcza jedynie znać argumenty prawdy. Życiem w Jezusie musimy wyjść naprzeciw ludziom. Nasza praca będzie pełnym sukcesem, jeśli przebywa w nas Jezus, bowiem powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Jezus nie ustaje z pukaniem do drzwi naszych serc, a przecież mimo to stale niejedni mówią, nie mogę go znaleźć. Dlaczego? Przecież on mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Dlaczego nie otwieracie drzwi i nie mówicie, wejdź, drogi Panie? Ogromnie się cieszę z tych prostych wskazówek dotyczących sposobu, w jaki znaleźć można Jezusa. Bowiem bez nich nie wiedziałabym, jak znaleźć tego, którego obecności tak pragnę. Otwórzcie teraz drzwi i oczyśćcie świątynię duszy skupców i handlarzy. Zaproście Pana, by tam wszedł. Powiedzcie Mu, będziemy Cię miłować całym sercem, będziemy posłuszni zakonowi Bożemu. Wtedy odczujecie pokój obecności Jezusa. Koniec cytatu z 28 sierpnia 1888 roku. Szczytowy punkt przygotowawczego poselstwa. Na kilka tygodni przed zebraniem się Generalnej Konferencji w Minneapolis Pan zesłał następujące poselstwo jako kulminacyjny punkt wszystkich pouczeń na ten wielki temat, które już przedtem nadchodziły miesiąc w miesiąc przez niemal 2 lata. Cytuję. Jakie jest zadanie kaznodziejów Ewangelii? To właśnie dzielenie się słowem prawdy. Nie jest to odkrywanie nowej Ewangelii, lecz właściwe nauczanie już powierzonej im Ewangelii. Nie mogą oni polegać na starych, wyuczonych kazaniach i przedstawiać je swoim zborom. W takim przypadku nie wyjdą oni naprzeciw położeniu i potrzebom ludu. Są tematy stale zaniedbywane, które powinny być szeroko omawiane. Istotą naszego poselstwa powinno być życie i misja Jezusa Chrystusa. Zwróćcie z naciskiem uwagę na upokorzenie, samozaparcie, skromność i łagodność Chrystusa, aby dumne i samolubne serca mogły dostrzec różnicę, jaka dzieli je od wzoru i upokorzyły się. Ukażcie swoim słuchaczom Jezusa i Jego poniżenie, jakiego doznał, aby ratować upadłego człowieka. Pokażcie im, że ten, który wziął na siebie naturę ludzką, właśnie dla człowieka przeszedł przez ciemności i groźbę przekleństwa ze strony swego Ojca. To przekleństwo wynikało z przestępstwa, jakiego dopuścił się człowiek wobec jego prawa. Z tego powodu Zbawiciel postawą znaleziony był jako człowiek. Opiszcie na tyle, na ile ludzki język to potrafi, upokorzenie Syna Bożego, ale nie myślcie, że osiągnęliście już szczytowy punkt, kiedy opisywaliście, w jaki sposób zamienił On tron światłości i chwały, który dzielił wraz z Ojcem na człowieczeństwo. Przyszedł wprost z nieba na ziemię, aby na ziemi znieść przekleństwo z powodu upadłej ludzkości. Do wykonania tego nikt go nie zmuszał. Sam wybrał brzemię gniewu Bożego, który sprowadził na siebie człowiek przez nieposłuszeństwo boskiemu prawu. Wybrał cierpienie powodowane okrutnymi szyderstwami, drwinami, biczowaniem i ukrzyżowaniem. Postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci. Lecz rodzaj śmierci, którą poniósł, był zadziwiający dla wszechświata, bo była to śmierć krzyżowa. Hańba i niełaska, jakie spotkały Chrystusa, były widoczne. On sam gorzko to odczuwał. Odczuwał to znacznie głębiej i boleśniej, niż potrafimy sobie wyobrazić, bo jego charakter był o wiele doskonalszy, bardziej czysty i święty niż grzesznej ludzkości, za którą cierpiał. Był przecież majestatem niebios, był równy Ojcu, był przywódcą zastępów anielskich, a umarł za człowieka śmiercią, która była ponad inne, okryty hańbą i zarzutami. O, gdyby zarozumiałe ludzkie serca potrafiły to zrozumieć! O, gdyby mogły wniknąć w znaczenie odkupienia i pragnęły nauczyć się łagodności i pokory Jezusa! Koniec cytatu z 11 września 1888 roku. Wskazówki te zostały skierowane szczególnie do kaznodziejów, nauczycieli w Izraelu. Oni powinni właściwie, rzetelnie dzielić się słowem prawdy. Oni nie powinni odkrywać nowej Ewangelii, lecz właściwie przedstawiać już przekazaną im Ewangelię. Oni nie mają nieustannie głosić ludowi swoich starych kazań, jako że te wyuczone mowy nie mogą spotkać się z potrzebami ludu. Oni powinni dłużej zatrzymywać się na tematach dotąd zaniedbywanych. Istotą ich poselstwa powinno być życie i misja Jezusa Chrystusa. Ten przytoczony fragment nakreśla właściwą linię tematu życia i misji Chrystusa. Dla przypomnienia. Z pozycji naszych dni wydawać by się mogło, że te wszystkie bezpośrednie, wyraźne i uroczyste poselstwa wywrzeć powinny o wiele głębsze wrażenie na wszystkich kaznodziejach. Wydaje się, że to oni winni być bardziej przygotowani na słuchanie i przyjęcie pożądanego, natchnionego poselstwa ożywienia, odnowy i poprawy, tak jasno i gorliwie przekazanego przez posłańców, których Pan powołał do tego dzieła. Przywłaszczenie sobie doskonałej sprawiedliwości Chrystusa przez oszukane, grzeszne serca było lekarstwem zesłanym przez Pana. Właśnie tego było potrzeba. Kto może powiedzieć, co by przyszło na Kościół i dzieło Boże, gdyby poselstwo sprawiedliwości przez wiarę zostało w pełni, całym sercem przyjęte przez wszystkich w tamtym czasie? Któż ocenić może stratę, którą poniosło wielu tych, którzy nie przyjęli poselstwa? Jedynie wieczność odkryje pełnię prawdy dotyczącą tej sprawy. Rozdział 4. Poselstwo przekazane na konferencji w Minneapolis. Jasno i w pełni nadeszło poselstwo o sprawiedliwości przez wiarę podczas otwarcia Generalnej Konferencji w Minneapolis w listopadzie w 1888 roku. Stało się ono wielkim i jedynym tematem studiów w czasie nabożeństw konferencji. Mogłoby się wydawać, że przedstawienie zagadnienia zostało uznane, że panowało zrozumienie i że zostało ono przyjęte w wyniku zaistniałych dyskusji w czasie konferencji. W każdym razie coś takiego miało miejsce. Jednak nie wszyscy uczestnicy konferencji przyjęli to poselstwo jednakowo. W istocie wystąpiły znaczne różnice w opiniach na jego temat wśród kierownictwa. Ten podział zdań można by przedstawić następująco. Grupa pierwsza to ci, którzy widzieli w poselstwie wielkie światło i przyjęli je z radością, którzy uznali je za najbardziej podstawową prawdę Ewangelii i odczuli, że należy położyć wielki nacisk na wszystko, co czyni się dla ratowania ginących. Dla tych ludzi poselstwo stało się jedynym środkiem do zwycięstwa w boju z grzechem, a wielka prawda stania się sprawiedliwym przez wiarę w Syna Bożego jest najbardziej naglącą potrzebą Kościoła ostatków w przygotowaniu się na przemienienie podczas drugiego Adwentu. Grupa druga. Byli i tacy, którzy byli niezdecydowani wobec nowej nauki, jak określali to poselstwo. Wydawało się, że nie potrafią jej zrozumieć ani wyciągnąć z niej wniosku. W wyniku tego wpadli w stan zakłopotania i zamieszania. Poselstwa tego ani nie przyjęli, ani też nie odrzucili. Grupa trzecia. Ale byli i tacy, którzy byli zdecydowanie przeciwni poselstwu. Twierdzili, że prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę była już na samym początku znana przez nasz lud, co teoretycznie pokrywało się z prawdą, dlatego też nie widzieli powodu, aby kłaść tak duży nacisk i nadawać tak wielkie znaczenie temu zagadnieniu, jak to czynili jego obrońcy. Daleko więcej, bali się, że położenie nacisku na zagadnienie usprawiedliwienia przez wiarę rzuci cień na nauki, którym przypisywano tak wielkie znaczenie od początku historii naszego wyznania. Ponieważ w głoszeniu tych charakterystycznych zasad widzieli tajemnicę mocy i rozwoju naszego ruchu, obawiali się, że jeśli zostaną one przysłonięte cieniem jakiejkolwiek innej nauki czy poselstwa, utracą swój charakter i siłę. Ze względu na te obawy czuli się zobowiązani chronić zarówno dzieła, jak i lud przez zdecydowany sprzeciw. Te różnice w poglądach kierujących osób przyniosły poważne następstwa. One wywołały spory i oziębienie stosunków, które były bardzo niekorzystne. Lecz w kolejnych latach nastąpił stały rozwój pragnień, nadziei i wiary, że pewnego dnia poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę zabłyśnie w pełni swej wartości, chwały i mocy i zostanie całkowicie zrozumiane i z uznaniem przyjęte. W tym też czasie błędne pojęcia i wrogość zanikły, a wśród wielu istnieje obecnie mocne przekonanie, że poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę należy studiować, nauczać i podkreślać w tak wielkich rozmiarach, jakich jego doniosłość wymaga. Nie opublikowano pełnego sprawozdania z przedstawiania i dyskusji na temat poselstwa sprawiedliwości przez wiarę w czasie konferencji w Minneapolis. Znamy je jedynie z ustnych przekazów osób, które w niej uczestniczyły. Lecz dzięki późniejszym pismom ducha proroctwa uzupełniono informacje dotyczące przebiegu obrad związanych z przekazaniem poselstwa i jego przyjęciem oraz odrzuceniem. Zapoznanie się z tym natchnionym sprawozdaniem jest rzeczą konieczną, by lepiej zrozumieć naszą obecną sytuację. Byłoby znacznie korzystniej usunąć niektóre wypowiedzi ducha proroctwa dotyczące nastawienia niektórych przywódców do poselstwa i posłów. Nie można tego jednakże uczynić poprzez częściowe przedstawienie sytuacji, jaka zaistniała na konferencji, aby przez to mniej lub więcej ten problem owinąć pasmem tajemnicy. Źródło, z którego nadeszło poselstwo. Z powodu zamieszania, jakie wynikło wskutek powstania opozycji, stało się konieczne uzyskanie pewności, że poselstwo sprawiedliwości i usprawiedliwienia przez wiarę, które wówczas nadeszło, pochodziło bezpośrednio od Boga. Wypowiedzi, które przytoczymy, powinny usunąć wszelkie wątpliwości odnośnie źródła pochodzenia poselstwa przekazanego na konferencji w Minneapolis. Cytuję. Obecne poselstwo usprawiedliwienia przez wiarę jest poselstwem od Boga. Posiada ono boskie uwierzytelnienie, gdyż jego owoce prowadzą do świętości. Koniec cytatu z Review and Herald z 3 września 1889 roku. Ludowi Bożemu zostały zesłane poselstwa z boskim uwierzytelnieniem. Przedstawione zostały chwała, majestat i sprawiedliwość Chrystusa, pełnia dobrotliwości i prawdy. Pięknie przedstawiono nam bóstwo Jezusa Chrystusa, by zachwycić tych, których serca nie zamknęły się w uprzedzeniu. Wiemy, że to Bóg działał wśród nas. Widzieliśmy dusze, które odwracały się od grzechu ku sprawiedliwości. Widzieliśmy żywą wiarę w sercach skruszonych ludzi. Koniec cytatu z Review and Herald z 27 marca 1890 roku. Różne przyjęcie poselstwa. Jak już powiedziano, niektórzy uczestnicy konferencji w Minneapolis przyjęli poselstwo sprawiedliwości przez wiarę z wielkim zadowoleniem. Było ono dla nich poselstwem życia. Dało im nowe poznanie Chrystusa, nowe pojęcie Jego wielkiej ofiary na krzyżu. Wniosło w ich serca pokój, radość i nadzieję. Było najwyższym elementem potrzebnym w przygotowaniu się ludzi na spotkanie Boga. Te osoby powróciły do swoich zborów z nowym zapałem głoszenia Ewangelii wyzwolenia od grzechu i udzielania pomocy współwierzącym w przyjęciu przez wiarę sprawiedliwości Chrystusa tak, jak jest ona przedstawiona w Ewangelii. Siostra White osobiście wzięła bardzo aktywny i gorliwy udział w tej pracy, a na łamach Review pisała o niektórych swoich doświadczeniach. Na przykład, cytuję: całym sercem dziękujemy Panu za drogocenne światło, które możemy przekazać ludziom i cieszymy się, że mamy poselstwo na obecny czas, którym jest ta właśnie prawda. Wieści, że Chrystus jest naszą sprawiedliwością, przyniosły ulgę bardzo wielu duszom, a Bóg mówi swemu ludowi: idź naprzód. Poselstwo do zboru Laodycei odnosi się do naszego duchowego stanu. Jak wyraźnie maluje się obraz stanu tych, którzy myślą, że posiedli całą prawdę, którzy chwalą się znajomością Słowa Bożego, podczas gdy nie można dostrzec w ich życiu Jego uświęcającej mocy. Ich serca potrzebują zapału Bożej miłości i to takiego zapału miłości, który lud Boży czyni światłością świata. Od czasu generalnej konferencji na każdym spotkaniu wierzący z ogromnym pragnieniem przyjmują to drogocenne poselstwo o sprawiedliwości Chrystusa. Dzięki niech będą Bogu, że są tacy, którzy zdają sobie sprawę z potrzeby tego, czego im brak, złota wiary i miłości, białej szaty sprawiedliwości Chrystusa i maści wzrok naprawiającej. Jeśli posiadacie te cudowne dary, wówczas świątynia ludzkiej duszy nie okaże się zbezczeszczonym sanktuarium. Bracia i siostry, wzywam was w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu do pracy tam, gdzie Bóg pracuje. Teraz jest czas takiej możliwości i okazji. Koniec cytatu z Review and Herald z 23 lipca 1889 roku. 8 miesięcy później wyszły spod jej pióra następujące słowa. Cytuję: podróżowałam z miejsca na miejsce, uczestnicząc w zebraniach, na których głoszono poselstwo o sprawiedliwości Chrystusa. Był to dla mnie zaszczyt móc stać u boku moich braci i świadczyć o poselstwie na obecny czas. Widziałam, że tam, gdzie poselstwo to było głoszone, towarzyszyła mu Boża moc. Koniec cytatu z Review and Herald z 18 marca 1890 roku. Na temat spotkania w South Lanchester napisała: nigdy dotąd nie widziałam prowadzonego dzieła ożywienia z taką sumiennością, a jednak wolnego od wszelkiego niewłaściwego podniecenia. Odbywało się to bez ponagleń i zaproszeń. Nie wzywano tam ludzi, aby wyszli do przodu, lecz oni sami zdawali sobie sprawę, że Chrystus nie przyszedł, by wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. ci o szczerych sercach, byli gotowi wyznać swoje grzechy i przynieść owoce Bogu poprzez skruchę i odnowę życia tak dalece, jak leżało to w ich mocy. Wydawało się, że oddychamy prawdziwą atmosferą nieba. Naprawdę wokół unosili się aniołowie. W piątek wieczorem nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 17, a skończyło się dopiero o 21. Wielu oświadczyło, że gdy te przenikające prawdy były przedstawiane, uznali siebie w świetle zakonu za przestępców. Przedtem ufali swej własnej sprawiedliwości. Teraz widzieli ją jako brudne łachmany w porównaniu ze sprawiedliwością Chrystusa, która jako jedyna przyjęta jest przez Boga. Aczkolwiek nie byli jawnymi przestępcami, to jednak zobaczyli siebie zdeprawowanymi i zepsutymi w sercu. Swego niebiańskiego Ojca zastąpili innymi bożkami. Walczyli, aby powstrzymać się od grzeszenia, lecz przy tym ufali własnym siłom. Powinniśmy udać się do Chrystusa takimi, jakimi jesteśmy, a wyznając grzechy, złożyć swe bezradne dusze u stóp naszego współczującego Odkupiciela. To pokonuje pychę serca i jest ukrzyżowaniem własnego ja. Koniec cytatu z Raven Herald z 5 marca 1889 roku. Jakież potężne odrodzenie prawdziwej pobożności, jaka odnowa duchowego życia, jakie oczyszczenie z grzechu, jaki chrzest ducha i jaka manifestacja boskiej mocy przy zakończeniu dzieła w naszym własnym życiu i na świecie mogłyby przyjść na lud Boży, gdyby wszyscy nasi kaznodziejowie wyjechali z tej konferencji takimi, jaką była wierna i posłuszna służebnica pańska. Opozycja. Jakie to smutne i pożałowania godne, że to poselstwo o sprawiedliwości Chrystusa już w czasie swego nadejścia natrafiło na sprzeciw części najpoważniejszych i dobrze znanych ludzi w dziele Bożym. Poselstwo to nigdy nie zostało przyjęte ani głoszone, ani nie pozwolono mu rozwijać się tak, jak należało, by dało ono Kościołowi te niezmierzone błogosławieństwa, które w nim zostały zawarte. Jak bardzo poważny był ten sprzeciw, pokazano nam przez podanie następujących nagan. Przytoczone niżej słowa nagan i ostrzeżeń powinny dziś spotkać się z największą uwagą. Cytuję. Bóg powołał ludzi, by wyszli naprzeciw potrzebie czasu i wołali na całe gardło, nie powściągając się, ludzi, którzy podniosą jak trąba swój głos i wspomną mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Ich praca to nie tylko głoszenie zakonu, ale głoszenie prawdy na obecny czas, że Pan jest naszą sprawiedliwością. Są jednak tacy, którzy nie widzą potrzeby specjalnej pracy na obecny czas. Podczas gdy Bóg pracuje nad przebudzeniem ludu, oni usiłują oddalić poselstwo ostrzeżenia, napomnienia i błagań. Ich wpływ zmierza do uciszenia obaw ludu i powstrzymania ich przed przebudzeniem się w tym poważnym czasie. Ci, którzy tak czynią, dmą w trąbę niewłaściwie. Powinni zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, jednak oni zostali usidleni przez wroga. Koniec cytatu z Review and Herald z 13 sierpnia 1889.